Tak się składa, że w tej sprawie zarówno ofiara, jak i sprawca nazywali się Michał M. Tyle, że o jednym z Michałów dziś wszyscy mówią z ciepłem i tęsknotą, a drugiemu, cóż, niewielu życzy dobrze. Dziś historia zbrodni i zmowy milczenia, która kilka lat temu wzbudziła wiele emocji na Podhalu. Zapraszam na Zbrodnie prowincjonalne. Dziś wracamy już do czasów współczesnych, bo ostatnio trochę się zasiedziałam w dwudziestoleciu międzywojennym, w dużej mierze ze sprawą serii Tajemnice Rajskiej Wyspy, którą wypuściłam na Spotify dla subskrybujących Zbrodnie prowincjonalne. Tej serii nie będzie na YouTubie, można jej wysłuchać tylko na Spotify i tylko po wykupieniu subskrypcji, która kosztuje 9,99 miesięcznie i oprócz Tajemnicy Rajskiej Wyspy daje dostęp do 30 dodatkowych materiałów. Także jeśli Wam mało zbrodni prowincjonalnych, to zapraszam, link jest w opisie. A dzisiaj historia z Nowego Targu, która bardzo zaniepokoiła lokalną społeczność, wywołała ogromne oburzenie i niezadowolenie, bo to jeszcze jedna sprawa, w której okazało się, że tych, którzy znali prawdę, było znacznie więcej niż można było przypuszczać, ale nikt nie zdecydował się na wyjawienie jej policji i pojawiły się pytania o to, jak należy traktować tych, którzy uczestniczyli w zmowie milczenia i jaka kara jest odpowiednia w takiej sytuacji. Przeniesiemy się do roku 2015. To rok, w którym jednym z najgłośniejszych wydarzeń był zamach w redakcji Charlie Hebdo w Paryżu. Były też zamachy w Tunezji, w innych miejscach. Także terroryzm islamski był jednym z najgorętszych tematów na świecie. Obok kryzysu uchodźczego w Europie, który rozpoczął się właśnie w 2015 roku, kiedy to przez Morze Śródziemne zaczęli przybywać do Europy uciekinierzy z Iraku, Afganistanu i Syrii. W Polsce lato 2015 przeszło z kolei pod znakiem huraganów, nawałnic i innych tego typu kataklizmów. Z bardziej pozytywnych wiadomości to w 2015 roku polski film Ida otrzymał Oscara. Dzisiejsza historia jest z Nowego Targu, a więc Podhale. Nie po raz pierwszy w tym podcaście. Nowy Targ ma nieco ponad 33 tysiące mieszkańców. Nie jest to więc może malutkie miasteczko, w którym wszyscy się znają, choć jednocześnie na tyle małe, że bez trudu można znaleźć z prawie każdym jakiś wspólnych znajomych. Kiedy wpisze się hasło morderstwo czy zabójstwo Nowy Targ, wyników wyszukiwania nie brakuje i nie dotyczą one bynajmniej tylko tej jednej sprawy. Zbrodnie w tej okolicy zdarzają się, może nie często, ale co jakiś czas dochodzi tu do jakiejś brutalnej zbrodni. Zwykle, kiedy szukam informacji o morderstwie z jakiegoś mniejszego miasta, to wszystkie albo prawie wszystkie wyniki dotyczą jednej, może dwóch zbrodni. No a tutaj jest ich kilka w ciągu kilkunastu lat. Nowy Targ leży u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, u podnóża Gorców, stanowi doskonałą bazę wypadową w różne polskie góry, bo na wschód znajdują się Pieniny, na zachód Beskid Żywiecki, no a na południu oczywiście Tatry. Miasto o długiej historii, od XIII wieku. Za PRL-u dużą wagę przywiązywano tu do informacji, że w czasie I wojny światowej w więzieniu austriackim, w którego budynku dzisiaj mieści się Młodzieżowy Dom Kultury, przetrzymywany był przez pewien czas Włodzimierz Lenin. W 1949 roku w tym dawnym więzieniu, w którym przebywał Lenin, urządzono poświęcone temu wydarzeniu muzeum. Dzisiaj jakoś ten epizod w historii Nowego Targu nieco stracił swój blask. Nowy Targ jest przede wszystkim centrum handlowym, komunikacyjnym i przemysłowym Podhala. Od wielu lat stanowi ważny ośrodek handlu ze Słowacją. Jedną z ważniejszych ról obok handlu i usług odgrywa tutaj przemysł, w szczególności przemysł skórzany. W 2015 roku bezrobocie w Nowym Targu było bardzo wysokie, 13,5%, podczas gdy średnie bezrobocie w Polsce wynosiło 8,3%. Bezrobocie od tamtej pory zmalało, ale przestępczość przez wiele lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie i to poziomie dość niskim. W 2022 roku W Nowym Targu stwierdzono szacunkowo 670 przestępstw, czyli 20,25 przestępstw na 1000 mieszkańców. To jest wartość mniejsza od średniej dla całej Polski. Natomiast wskaźnik wykrywalności jest mniej więcej podobny w Nowym Targu co średnia krajowa. Oczywiście jak zwykle mówimy tu o przestępczości rejestrowanej. Ile wynosi ta ciemna liczba przestępstw i czy jest ona tutaj większa niż gdzieś indziej? Tego oczywiście nie wiemy. Jeśli chodzi o plan priorytetowy dzielnicowego, to dotyczy on osiedla, o którym w tej sprawie było bardzo głośno. Osiedla Topolowe, bloku numer 7 i zagrożenie, które zostało w planie działania opisane brzmi następująco: eliminacja przypadków naruszania przepisów porządkowych polegających na spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu w miejscu ustawowo zabronionym. W ogóle z tego zdania wynika, że przepisy porządkowe polegają na spożywaniu alkoholu i zaśmiecaniu. Domyślam się, że nie do końca o to chodziło autorowi. Ale gdyby o to chodziło autorowi, to mieszkańcy osiedla Topolowe, według tego, co udało mi się dowiedzieć, szukając informacji o tej sprawie, rzeczywiście są najbardziej praworządnymi ludźmi w całym Nowym Targu, bo spożywanie alkoholu i śmiecenie nie jest im obce. No to przejdźmy już do sprawy, do tego, co wydarzyło się na przełomie 2015 i 2016 roku w Nowym Targu. 10 stycznia w niedzielę w Nowym Targu rodzina państwa Marków odebrała ten telefon. Telefon, na który się czeka, a jednocześnie modli się, żeby nigdy nie nadszedł. Nie ma sensu zastanawiać się nad tym, czy niewiedza jest lepsza niż świadomość, że ktoś bliski zginął w straszny sposób. Zwykle i tak nie mamy za bardzo wyboru i trzeba stawić czoła temu, co się przydarza. A rodzina z Nowego Targu dowiedziała się tamtego dnia, że w lesie na końcu ulicy Kokoszków w ich mieście, około 20 metrów od ścieżki, odkryto ludzkie szczątki. Ulica Kokoszków znajduje się na obrzeżach Nowego Targu, w nieco górzystym terenie i jest to w większości wąska, asfaltowa ścieżka, która wije się po zboczu, które porośnięte jest miejscami dość gęstym lasem. Odchodzą od niej różne wydeptane ścieżki, sama ulica też się rozwidla, są przy niej różne zabudowania, ale rozmieszczone dość luźno, i w większości też otoczone lasem. W ciągu dnia to całkiem przyjemne miejsce na spacery, biegi i przejażdżki rowerowe. Nocą, no cóż, idealne miejsce, żeby na przykład zakopać zwłoki. Wąska i kręta asfaltowa droga jest raczej w kiepskim stanie, nie zachęca do nocnych przejażdżek. Najbliższe zabudowania znajdują się dość daleko i zasłania je las. Można więc wjechać samochodem pomiędzy drzewa i bez większego ryzyka, że zostanie się zauważonym, zrobić co tylko się chce. Zwykle wędrując przez takie miejsca myślimy raczej o tym, jakie są ciche, spokojne, że można w nich odpocząć od zgiełku miasta, ale niestety ta samotność na łonie natury ma też swoje mroczne strony. Jak człowiek się interesuje prawdziwymi zbrodniami, to nagle zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na takie miejscówki i w wyobraźni zaczynają się otwierać te wszystkie możliwości i to wszystko, co może się w nich stać. Jest to swego rodzaju przekleństwo true crime. Ciało musiało leżeć na ziemi od wielu tygodni. Procesy rozkładu znajdowały się już w dość zaawansowanej fazie. W zabrudzonej ziemią twarzy nie dało się rozpoznać rysów. Podczas pierwszych oględzin można było jedynie stwierdzić, że było to ciało dość wysokiego mężczyzny. A to oznaczało, że mógł nim być Michał, 25-latek, który od 2 miesięcy był bezskutecznie poszukiwany w Nowym Targu. Choć oczywiście w takich sprawach policja zawsze działa ostrożnie i wstrzymuje się z potwierdzaniem czegokolwiek oficjalnie, ten, kto go tu zakopał, wcześniej pozbawił go ubrań, chłopak miał na sobie tylko bieliznę, to też rozpoznanie na podstawie stroju, który został opisany w komunikatach o zaginięciu Michała, było niemożliwe. Był jednak pewien szczegół, który pozwolił stwierdzić z niemal całkowitą pewnością, czy ciało należało do Michała. Rodzina poinformowała policję, że chłopak przeszedł jakiś czas wcześniej poważną operację kręgosłupa, po której zostały mu śruby. No i wkrótce nie było już wątpliwości co do tego, że szczątki odnalezione w lesie należały właśnie do poszukiwanego od listopada Michała. Ta informacja wstrząsnęła nie tylko rodziną chłopaka, ale też całą lokalną społecznością. Michał Marek w 2015 roku miał 25 lat. Był wysokim, dość przystojnym blondynem o niebieskich oczach, wysokim, ponad 180 cm wzrostu, szczupłym i wysportowanym. Mówili na niego Grulu, nie wiem na pewno skąd wzięła się ta ksywka, ale sprawdziłam, że Grulu to jedna z postaci z gry Monster Sanctuary, taki zielony stworek, więc może to jest jakiś trop. Do niedawna grał w hokeja w lokalnej drużynie z numerem 19 na koszulce jako obrońca. Był zawodnikiem klubu hokejowego MMKS Podhale Nowy Targ. Należał też do reprezentacji Polski w hokeju na lodzie juniorów. Hokej to zresztą taki dość popularny sport w Nowym Targu. Jak się dowiedziałam, szukając informacji do odcinka, to Nowy Targ jest miastem, w którym jest najwięcej w Polsce olimpijczyków przypadających na 1000 mieszkańców. Jest ich 43, w tym 38 hokeistów. W 2011 roku Michał musiał jednak zrezygnować z tej swojej pasji w związku z problemami zdrowotnymi, a konkretnie problemem z kręgosłupem spowodowanym kontuzją, której się nabawił podczas jednego z meczów, a właściwie z powodu faulu jednego z zawodników, który tak naprawdę przekreślił jego karierę sportową. Michał musiał poddać się operacji kręgosłupa, nie mógł odzyskać dawnej sprawności, co dla 20-letniego chłopaka, który od lat wiązał swoją przyszłość z grą w hokeja, musiało być ogromnym ciosem. Posypało mu się całe życie i Michał potrzebował czasu, żeby się po tym pozbierać. Stan zdrowia nie pozwalał mu kontynuować studiów, bo studiował turystykę i rekreację, a ten kierunek też wymaga pewnej sprawności. Musiał więc wszystko układać sobie na nowo. Wspierali go w tym znajomi i rodzina. Pochodził z takiej zwyczajnej, zżytej ze sobą tradycyjnej rodziny, jakich wiele na Podhalu i w całej Polsce. Miał dwie siostry, starszą i młodszą. Z obydwiema siostrami miał dobre relacje, nadal mieszkał z rodzicami. Znalazł się na takim etapie życia, kiedy już jest się dorosłym, trzeba podejmować samodzielne decyzje, ale jednocześnie człowiek jest jeszcze bardzo młody i znajduje się na tej drodze do dowiedzenia się, kim tak naprawdę jest, na czym mu w życiu najbardziej zależy i co chce robić. Zaczął się dla niego czas poszukiwań. Przez jakiś czas pracował w hipermarkecie, ale nie przedłużono z nim umowy. Trochę pracował za granicą przy zbieraniu szparagów. Chwytał się różnych zajęć, aż trafił do zakładów mięsnych w Nowym Targu i tam został już na dłużej. Pracował fizycznie przy rozbiorze mięsa i całkiem lubił to robić. Stopniowo wracał też do formy, a tak poza tym był też młodym, pełnym życia chłopakiem. Grał na pianinie, lubił zabawę, towarzystwo. Godziny pracy sprawiały, że na imprezowanie nie miał aż tak dużo czasu. W dni wolne nieraz musiał odsypiać wieczorne zmiany, ale jednak znajdował czas na to, żeby czasem wyjść i zabawić się ze znajomymi. Znajomi wspominają, że można było spotkać go w klubach Ultra i ADHD w Nowym Targu, gdzie bawi się wielu młodych nowotarżan. Swoją drogą 2 lata wcześniej w Andrzejki klub ADHD zasłynął tym, że zamordowano przed nim 20-letniego chłopaka, zresztą Andrzeja właśnie, a morderca został skazany za swoją zbrodnię tylko na 15 lat. Przy sprawie zaginięcia Michała ta sprawa wielokrotnie wracała i wiele osób przytaczało ją jako kolejny dowód na to, że w Nowym Targu źle się dzieje i że tutejsze młode pokolenie zatraciło się w przemocy, alkoholu i narkotykach. Choć nie wydaje mi się, żeby faktycznie dotyczyło to większości młodych nowotarzan, ani też, żeby to zjawisko było tutaj jakoś bardziej widoczne niż w innych miastach. W sobotni wieczór 21 listopada 2015 roku Michał robił więc to, co robi wielu ludzi w jego wieku. Wyszedł na miasto, żeby spędzić czas ze znajomymi. Ubrany był bardziej na sportowo, bluza, sportowe buty, dżinsy. Choć jego mama zauważyła, że tym razem zadbał o swój wygląd może w nieco większym stopniu niż zwykle, co oczywiście czujne serce matki od razu przypisało jakiejś rozwijającej się relacji romantycznej. W tamtym czasie Michał był wolny, nie spotykał się z nikim na poważnie, nic więc nie stało na przeszkodzie, żeby się kimś zainteresował. Rodzina nie wiedziała dokładnie, jakie miał plany, czy spotykał się na domówce u kogoś ze znajomych, czy wybierał do klubu. Może nawet Michał sam nie wiedział na początku, jak się ostatecznie ten wieczór rozwinie, jak to często bywało w takich sytuacjach. Wspominał tylko o tym, że idzie się spotkać z kolegą. Z domu wyszedł normalnie, w pogodnym nastroju. Nic nie zapowiadało tego, że ten wieczór będzie wyglądał inaczej niż setki innych. Chłopak nie wydawał się mieć żadnych problemów, nie sprawiał wrażenia, jakby się czegoś bał. Wyszedł, zamknął drzwi. Miał wrócić w nocy albo nad ranem. Ale minęła noc, nadszedł ranek, a Michała nie było. Mijała niedziela bez żadnego znaku życia. Michał oczywiście był dorosły i nie musiał wracać do domu o wyznaczonej godzinie, ale jednak zawsze pamiętał o tym, żeby zawiadomić domowników, jeśli coś się zmieniało, jeśli miał nie wrócić na noc albo jakoś znacząco się spóźnić. Robił to chyba głównie po to, żeby mama i starsza siostra do niego nie wydzwaniały i nie robiły mu siary przy kolegach, no ale robił. Kiedy więc nie skontaktował się z rodziną tamtej nocy, jego bliscy natychmiast zaczęli podejrzewać, że stało się coś złego. Z Michałem nie można było się skontaktować, jego telefon był nieczynny. Zaczęło się więc obdzwanianie szpitali, komendy policji. Może zdarzył się jakiś wypadek, może doszło do jakiejś bójki. Dyżurny na komisariacie uspokajał. Skoro chłopak powiedział, że idzie do kolegi, to znaczy, że poszedł do kolegi. Minęło zaledwie kilka godzin, Michał jest dorosły, zdrowy psychicznie i fizycznie. Trzeba czekać, aż wróci. Była niedziela, podobnych telefonów po sobotnich imprezach w Nowym Targu i wszędzie indziej na świecie. Policja musiała odbierać wiele i zwykle poszukiwane osoby szybko się znajdowały. Dla nich był to tylko jeszcze jeden telefon od nadopiekuńczych rodziców. Dla rodziców koniec świata. Ostatnia nadzieja na to, że jakimś cudem wszystko jest jednak w porządku, przepadła, kiedy Michał w poniedziałek nie pojawił się w pracy w zakładach mięsnych. Do tamtego momentu można jeszcze było się łudzić, że chłopak gdzieś zabalował, zaspał, stracił telefon, ale nie opuściłby pracy bez zawiadamiania przełożonych o swojej nieobecności. We wtorek od rana w lokalnych mediach zaczęły się pojawiać komunikaty o zaginięciu Michała Marka. Policja prowadziła poszukiwania, ale rodzina też nie ustawała w staraniach. Tata Michała na własną rękę pozyskiwał od lokalnych przedsiębiorców nagrania z kamer przemysłowych i własnoręcznie je przeglądał, poszukując jakichkolwiek śladów. Wkrótce media podały informację, że po raz ostatni Michała widziano w sobotę w nocy przy ulicy Wojska Polskiego w Nowym Targu. Miał być widoczny na nagraniu z dwoma innymi chłopakami. Wojska Polskiego to mała, boczna, osiedlowa uliczka, ale znajduje się praktycznie w centrum miasta, w pobliżu głównych tras. Niedaleko niej jest dworzec autobusowy, z którego odjeżdżają autokary do Zakopanego, Krakowa, Warszawy, wielu, wielu innych miejsc, również za granicę. Pojawiły się więc głosy, że chłopak mógł wsiąść do jednego z nich i po prostu odjechać. Tylko dlaczego miałby to robić? Nic nie wskazywało na to, że planował ucieczkę. Wcześniej miał możliwość wyjazdu do pracy za granicę, ale dobrowolnie z niej zrezygnował, więc gdyby chciał, mógł wyjechać, nie robiąc tego żadnej tajemnicy. Nie musiał uciekać po nocy. Wkrótce zorganizowano poszukiwania, brała w nich udział policja, straż pożarna i przyjaciele. Ratownicy GOPR przeczesywali pobliskie górskie szlaki, strażacy sondowali dno przepływającego przez miasto Dunajca. Grupy znajomych i nieznajomych szukały na brzegach rzeki, na pobliskich łąkach i w zalesionych terenach. Niczego jednak nie znaleziono. Żadnego śladu, żadnego przedmiotu, który mógł należeć do Michała. Mijały kolejne dni, ale dalej nikt nic nie wiedział. Rodzina wciąż starała się podtrzymywać nadzieję. Wysłano ubrania Michała jasnowidzowi Jackowskiemu, ten jednak wciąż nie doznał stosownej wizji. Trzeba było czekać w kolejce, a czas uciekał. Do akcji wkroczył również zatrudniony przez rodzinę detektyw z Zakopanego, który dotarł do kolegi Michała Bartłomieja. Była to jedyna osoba, którą udało się namierzyć, co do której wiadomo było, że widziała się z Michałem tamtej pamiętnej nocy. Mieli iść razem na imprezę, Bartłomiej twierdził jednak, że choć faktycznie widzieli się z Michałem w sobotę, to porozmawiali tylko chwilę, a później się rozdzielili. Nie wiedział, dokąd chłopak udał się po tym, jak się rozstali, i nie miał z nim już więcej kontaktu. Nadszedł grudzień i nadal nie było nic wiadomo. Zbliżało się Boże Narodzenie. Jakaś irracjonalna siła kazała rodzinie Michała wierzyć, że do świąt na pewno się odnajdzie żywy i cały, że przy wigilijnym stole zasiądą w komplecie. Tak się jednak nie stało. Pierwsze święta bez Michała nie były ani wesołe, ani spokojne, ani szczęśliwe. Nie tylko rodzina zaginionego gubiła się w domysłach, co też mogło się z nim stać. Przypuszczenia snuli również inni mieszkańcy Nowego Targu. zarówno ci, którzy Michała znali, jak i ci, którzy nigdy nie widzieli go na oczy. Za sprawą tych domysłów odżyły też miejscowe uprzedzenia. Miejsce, w którym po raz ostatni widziano Michała, znajduje się bowiem w pobliżu tak zwanego Topolowego, czyli osiedla Topolowe w Nowym Targu. Pod każdym artykułem na temat poszukiwań chłopaka padały zarzuty pod adresem mieszkańców tegoż osiedla. W komentarzach najczęściej przewijały się dwa słowa: patologia i cyganie. Bo Topolowe słynie z tego, że żyje tu sporo osób pochodzenia romskiego. W ogóle w Nowym Targu ta mniejszość jest, nie wiem czy można powiedzieć, że spora, ale powiedzmy zauważalna. A przynajmniej była. W 2009 roku było to około 200 osób. Wcześniej Romowie stanowili około 1% populacji Nowego Targu. Jednak w związku z problemami ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy, wiele osób zdecydowało się na emigrację, więc ta liczba Romów też się zmniejszyła. No ale zła sława Topolowego pozostała. W komentarzach pod artykułami na temat zaginięcia Michała powtarzały się te same informacje. Topolowe budynek 3, sprawdźcie piwnicę. Ktoś pisał: Topolowe to miały być koszary dla wojska, pod budynkami są schrony i magazyny, długie korytarze, szyb wystaje zakratowany na osiedlu, dokładne plany ma wojsko, ale gówniarze dawno się tam dostali i spenetrowali całość. Nie wiem, czy to prawda, czy tylko miejska legenda, ale niezależnie od tego wielu mieszkańców Nowego Targu wierzyło, że jeśli wydarzyło się w mieście coś złego, to odpowiedzi należy szukać wśród patologii z Topolowego i w piwnicach pod osiedlem. Jak to zwykle bywa, jak się tylko zaczęło coś złego dziać i nie wiadomo, kto jest winien, to najlepiej zwalić na cygana w myśl staropolskiej zasady kowal ukradł, cygana powiesili. Ktoś inny pisał: wychowałem się na tym siedlisku hołoty i patologii. Połowa mieszkańców to sebiksy, które nigdy nie strudziły się pracą. Karyny, które zachodzą co roku w ciąże po to, żeby ich nie eksmitowali, dilerzy i inni podludzie. Cały ten dołek należałoby wysadzić w powietrze razem ze wszystkimi mieszkańcami. Urocze. A to i tak był jeden z łagodniejszych komentarzy. Oczywiście pojawiło się też wiele głosów, że Topolowe to osiedle jak każde inne i można spotkać na nim zarówno zwykłych, uczciwych ludzi, jak i element nieco mniej uczciwy. I to wcale niekoniecznie pochodzenia romskiego, bo rodzimych złodziei, dealerów i innych patusów też nie brakuje. Chociaż generalnie dominował pogląd, że osiedle Topolowe należy zaorać, a jego mieszkańców rozpędzić na cztery wiatry. Tymczasem 10 stycznia stało się jasne, że w piwnicach Topolowego nie ma Michała Marka. Skąd policja wiedziała, gdzie jest? W tym momencie nie prowadzono przecież poszukiwań w lesie, nie przeczesywano zboczy, więc jak trafiono na ziemny grób przy ulicy Kokoszków? Okazało się, że wskazał go sam morderca. Morderca, czy też na tym etapie domniemany morderca. Też nazywał się Michał i jego nazwisko, podobnie jak nazwisko ofiary, zaczynało się na M. Michał M. miał 23 lata, ale zdążył już dać się poznać nowotarskiej policji od nie najlepszej strony. Miał na koncie wyroki sądowe za pobicie i zniszczenie mienia, ale nigdy nie siedział w więzieniu ani w areszcie. Media podały informację o tym, że Michał M. został zatrzymany o godzinie 4 nad ranem w niedzielę. Z zupełnie innego powodu policja została wezwana po tym, jak pijany mężczyzna groził komuś nożem. Zatrzymano go. W pierwszym momencie policja potraktowała to jako jeszcze jedno zgłoszenie. W nocy z soboty na niedzielę z pewnością takich nie brakuje. Bójki pijanych młodych ludzi wracających z imprez, raczej rutynowa interwencja. To się jednak zmieniło po przybyciu na komendę, kiedy nietrzeźwy mężczyzna zaczął mówić policjantom o zupełnie innej sprawie, o tym, że kilka tygodni wcześniej zabił człowieka, a jego ciało zakopał w lesie. A jako że opis całego zajścia, który podał, był bardzo szczegółowy, to funkcjonariusze potraktowali jego słowa poważnie i sprawdzili wskazane przez Michała miejsce. No i co tam znaleźli, to już wiemy. Wkrótce po zatrzymaniu zaczęły w Nowym Targu chodzić słuchy, że policja wrabia Michała M. Trudno powiedzieć, skąd się wzięły, ale pojawiły się m.in. takie komentarze. Najprawdopodobniej próbują chłopaka wrobić. Mam nadzieję, że śledczy i prokuratura będą drążyć dalej i nie dadzą sobie mydlić oczu. Temu oskarżonemu po pijaku urwał się film i zasnął. Gdy się ocknął, Michał Marek już nie żył, a towarzystwo wmówiło mu, że to on zabił. Potem zaproponowali pomoc w ukryciu ciała. Michał M., przygnieciony wyrzutami sumienia, zaczął wariować i wpadł, ale nie on to zrobił. Dlatego nie umiał podać sposobu i motywu, w wcale się nie zasłania, po prostu nie wie, bo to nie on. Albo inny komentarz. Tam był ktoś jeszcze, ktoś, kogo kryją wszyscy, zaćpany, pijany ćpun, pewnie nawet nie pamięta, gdzie i z kim balował, bo przy amfie i alkoholu ma dziurę w pamięci wielkości dowolnej. Bardzo wygodna linia obrony, jeden winny, reszta zastraszana. Problem w tym, że aż po oczach bije, jakimi grubymi nićmi to poszyli. Trudno powiedzieć, skąd się wzięły te podejrzenia i kim miała być ta tajemnicza osoba stojąca za całym tym spiskiem. Wkrótce jednak stało się jasne, że nie miały nic wspólnego z prawdą. Było bowiem przynajmniej 5 osób, które widziały całe zajście i nie tylko widziały, ale też pomagały w zacieraniu śladów morderstwa i ukrywaniu zwłok. I ich zeznania były ze sobą na tyle spójne, że policja nie miała wątpliwości co do tego, co wydarzyło się w Alejach Tysiąclecia. Nowy Targ aż tętnił od plotek, że Michał 3 dni leżał martwy w Wersalce, że w tym czasie urządzano tam imprezę. Ale co tak naprawdę się wydarzyło? Otóż w mieszkaniu przy Alejach Tysiąclecia, jednej z największych ulic w Nowym Targu, w sobotni wieczór odbywała się impreza. Blok, w którym to się działo, faktycznie stoi naprzeciwko osiedla Topolowego i przylega z jednej strony do ulicy Wojska Polskiego. A zatem od samego początku poszukujący byli bardzo blisko miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Jednak z jakiegoś powodu nie udało się połączyć zaginięcia Michała z odbywającą się w jednym z tamtejszych bloków imprezą, co pozwala sądzić, że nie była to jakaś wielka i głośna libacja. W przeciwnym razie ktoś z sąsiadów pewnie zwróciłby na to uwagę, może wysłał policję. No chyba, że tak jak sugerują niektórzy, w Nowym Targu ludzie wolą nie widzieć, nie słyszeć tego, co się dzieje za ścianą i boją się wzywać policję, kiedy coś się dzieje, bo można sobie tym narobić kłopotów. Lepiej siedzieć cicho. Chociaż zapewne nie można aż tak generalizować. I znowu, w Nowym Targu, tak samo jak wszędzie, można spotkać się z różnymi postawami. Z tego, co wiadomo, na imprezie w Alejach Tysiąclecia było w szczytowym momencie 7 osób. 6 facetów i 1 dziewczyna, właścicielka mieszkania, czy też nie tyle właścicielka, co osoba, która je wynajmowała, Justyna. Wszyscy uczestnicy mieli po 20 parę lat. Wiadomo, że był alkohol, wiadomo, że towarzystwo, które pojawiło się na domówce, było trochę taką zbieraniną, znajomi znajomych, choć część z nich znała się z pracy, właśnie we wspomnianych wcześniej zakładach mięsnych. Pracował w nich też Bartłomiej, ten sam, który pytany przez zatrudnionego przez rodzinę detektywa powiedział, że z Michałem widział się tamtej nocy tylko przelotnie, ale to nie była prawda. Bartłomiej i Michał spotkali się na piwo, później dołączył do nich jeszcze jeden znajomy, Mateusz. Wspomniana wcześniej Justyna była jego dziewczyną jakiś czas wcześniej, ale się rozstali. Nie znam szczegółów, ale chyba rozstanie przebiegło w miarę pokojowo, skoro Mateusz i jego koledzy postanowili kontynuować spotkanie w jej mieszkaniu, choć może głównym powodem było to, że Justyna jako jedna z nielicznych w tym towarzystwie, w towarzystwie osób mających tak około 20-25 lat, mieszkała już sama bez rodziców, więc można było się jej bez problemu zwalić na chatę w sobotę o 22. W międzyczasie do towarzystwa dołączył też Michał M. Michał znał go raczej przelotnie, chłopak też trochę grał w hokeja jako nastolatek. Przez krótki czas pracował w zakładach mięsnych, tych samych, w których pracował Michał. W Nowym Targu nie trudno, żeby skrzyżowały się drogi ludzi w podobnym wieku, te same szkoły, kluby, miejsca pracy. Nie ma aż tak wielkiego wyboru, więc dwóch Michałów M miało ze sobą więcej wspólnego niż tylko inicjały, choć nigdy się nie przyjaźnili, po prostu przecinali się przy różnych okazjach i mieli wspólnych znajomych. O tym, jak mogła wyglądać sytuacja na imprezie przy Alejach Tysiąclecia, najbardziej szczegółowo pisze w Gazecie Krakowskiej Artur Drożdżak. Według jego artykułu podczas zabawy Michał zaczął podrywać Justynę, ale ona nie była tym za bardzo zainteresowana, towarzystwo było już mocno podchmielone. Michał M. zażył wcześniej amfetaminę. Nie wiadomo, czy ktoś z pozostałych imprezowiczów też. W pewnym momencie Justyna miała odepchnąć od siebie Michała, który chciał ją objąć czy przytulić. Wszystko to działo się przy jej byłym chłopaku i pojawiło się jakieś napięcie. Ktoś zażądał, żeby Michał opuścił imprezę. Zrobiło się jakoś nerwowo. Michał M. chyba chciał zostać szeryfem w tej sytuacji i zaprowadzić porządek. poszedł do kuchni po nóż i rzucił się z nim na Michała. Dźgnął go bezbłędnie w serce i głowę, także szanse na przeżycie miał praktycznie żadne. Nie można mówić o wypadku, o tym, że w czasie szarpaniny przypadkiem nadział się na nóż. Ciosy były zadane precyzyjnie i z dużą siłą, choć nikt nie rozumiał tak właściwie dlaczego. Justyna nie była przecież dziewczyną Michała M. Też nie wydarzyło się nic takiego, co wymagałoby takiej reakcji. To, co zrobił Michał M., było totalnie irracjonalne. Świadkami tego byli pozostali uczestnicy, Justyna, Bartłomiej i Mateusz. Wszyscy byli w szoku, zapanował popłoch. W pierwszej chwili nikt nie wiedział, co robić. Jednak Michał M. dość szybko przejął kontrolę nad sytuacją i skłonił znajomych, by pomogli mu w zatarciu śladów. Skłonił to może jest trochę niedopowiedzenie. Osobę, która chciała zadzwonić po pogotowie, zaczął gonić z nożem po mieszkaniu. Kazał wszystkim wyłączyć telefony, krzyczał, że też są w to zamieszani, że pójdą siedzieć. Ta mieszanina strachu przed agresywnym Michałem M., strachu przed policją i możliwymi konsekwencjami, a do tego wpływu alkoholu i pewnie też narkotyków, zrobiła swoje. Podporządkowali się najsilniejszemu z tego grona, nie wiedzieli jak się zachować w tej sytuacji, byli w szoku, a on mówił im co mają robić, więc robili, a przynajmniej tak twierdzą. Michał M. kazał wszystkim wyłączyć telefony, potem wezwał Adriana i Andrzeja, którzy przyjechali samochodem pod blok Justyny. Nie wiadomo w jaki sposób ich do tego nakłonił, co im powiedział, czy jadąc na miejsce wiedzieli już po co jadą, czy też Michał podstępem ich tam zwabił, a potem postawił przed faktem. Ciało Michała wynieśli do samochodu, w skrzyni znalezionej w mieszkaniu, wcześniej służyła za klatkę dla królika i do dziś wszyscy zastanawiają się jak się udało w niej zmieścić chłopa o wzroście powyżej 180 cm. Zawieźli Michała do lasu na Kokoszków. Tam Michał M. rozebrał zamordowanego kolegę, prawdopodobnie, żeby utrudnić ewentualną identyfikację ciała. Narzędzie zbrodni, skrzynie, zakrwawiony dywan i ubrania gdzieś wyrzucili, a podłogę w mieszkaniu Justyny kilka dni później Michał M. pomalował, żeby zakryć ślady krwi. A potem przez 50 dni wszyscy milczeli. I ostatecznie to nieznajomi Michała M. wsypali jego, tylko on ich. Ironia. Ta postawa młodych ludzi obecnych na imprezie wzbudziła szok i niedowierzanie wśród członków lokalnej społeczności. Trudno było uwierzyć, że 5 osób podporządkowało się jednemu łobuzowi. W internecie można było znaleźć wiele komentarzy, w których nawoływano do linczu, bo też od początku było jasne, że o ile morderca raczej się nie wywinie i grozi mu najwyższa kara, to jego wspólnicy nie poniosą żadnej odpowiedzialności albo czekają ich minimalne wyroki. To wydawało się wyjątkowo niesprawiedliwe i opinia publiczna pałała chęcią zemsty na tchórzliwej gromadce fałszywych przyjaciół. Ale tak szczerze, czy każdy z nas może z ręką na sercu przysiąc, że zachowałby się lepiej? Kiedy człowiek, który właśnie na twoich oczach zadźgał chłopaka, mówi ci, że masz siedzieć cicho, bo jak nie, to podzielisz jego los, to nie masz powodów, żeby mu nie wierzyć. Ludzie mówili, że przecież można anonimowo zawiadomić policję albo rodzinę. No można, ale jeśli przy tym zdarzeniu było tylko kilka osób i sprawca wszystkie zna, to i tak będzie wiedział, że zrobiła to jedna z tych osób. A jeśli do tego jeszcze wcześniej pod presją tamtej sytuacji wszyscy pomogli tuszować zbrodnie, no to teraz bali się, że trafią do więzienia, bo wiedzą, że na to, co zrobili, są paragrafy. Nie bronię ich, bo oczywiście postąpili paskudnie, i muszą ponieść konsekwencje tego, co zrobili. Tak jest w życiu. Nie zawsze mamy złe intencje, ale jeśli coś zrobimy, nawet niechcący, to musimy za to wziąć odpowiedzialność i tyle. Natomiast jeśli ktoś wierzy, że trzeba być potworem i degeneratem, żeby tak się zachować, to niestety mam złą wiadomość, nie trzeba. Jeśli ktoś mówi, że normalny człowiek by się tak nie zachował, to niestety nie ma racji. Normalni ludzie tak się właśnie zachowują. Z wielu powodów, między innymi dlatego, że podlegamy mechanizmom społecznym. Jesteśmy mimo wszystko istotami stadnymi, żyjemy w społeczeństwie i w naszej naturze leży to, żeby się dostosowywać. I jesteśmy też nauczeni tego, żeby podporządkowywać się autorytetom, przy czym autorytet to niekoniecznie musi być ktoś mądry, wykształcony o nieskazitelnej moralności. Wystarczy, że będzie to ktoś silny, pewny siebie, kto będzie w stanie przekonać innych, że w danej sytuacji to on wie najlepiej, co trzeba zrobić. I było robionych wiele badań, które to pokazywały. Jednym z takich najbardziej znanych eksperymentów badających właśnie posłuszeństwo wobec autorytetów był eksperyment Milgrama. Możliwe, że spora część z Was o tym eksperymencie słyszała, bo on jest przy wielu okazjach przywoływany, ale gdyby nie, to przytoczę go tak pokrótce. Po raz pierwszy przeprowadzony został na początku lat 60. w USA i tak w bardzo dużym skrócie polegał na tym, że ochotnikom, którzy zgłosili się do badania, powiedziano, że biorą udział w badaniu wpływu kar na pamięć. I wszystko wyglądało w ten sposób, że do pomieszczenia wchodziły dwie osoby i losowały, która będzie uczniem, a która nauczycielem. Nauczyciele mieli czytać uczniom słowa, które ci mieli zapamiętać i powtórzyć, kiedy uczeń się pomylił, był rażony prądem. I po każdym popełnionym błędzie zwiększano siłę tego rażenia. No i ten uczeń po jakimś czasie już zaczynał płakać, błagać, żeby przestać, bo to były takie całkiem silne te ładunki już na tych kolejnych etapach. Ale osoba czuwająca nad przebiegiem tego eksperymentu, która była też w tym pomieszczeniu, mówiła nauczycielowi, żeby się nie przejmował, że nie może przerwać eksperymentu. Myk był taki, że w rzeczywistości to losowanie było fałszywe. W ucznia wcielał się zawsze jeden z badaczy i tylko nauczyciele rekrutowali się faktycznie z osób, które nie wiedziały, o co naprawdę chodzi w tym eksperymencie. I w rzeczywistości uczeń wcale nie był urażony prądem, tylko udawał, a udawał bardzo dobrze, także żaden z tych nauczycieli się nie zorientował, więc z ich punktu widzenia wyglądało to bardzo realistycznie. I wszyscy ci nauczyciele w pewnym momencie pytali, czy mogą przerwać, czy powinni aplikować kolejny wstrząs elektryczny. Widać było, że nie chcą zadawać tym uczniom cierpienia, że ich to męczy. Prosili badacza, który czuwał nad przebiegiem eksperymentu, żeby pozwolił im przestać, a kiedy ten odmawiał, kontynuowali. I ten człowiek, który im zabraniał przestać, nie był w ogóle agresywny, nie było tam broni. Kompletnie nic im nie groziło za to, żeby przerwali ten eksperyment, wyszli, powiedzieli, że nie będą dłużej tego robić, bo człowiek cierpi. Wystarczyło, że osoba z autorytetem powiedziała, że nie można przerwać eksperymentu, nie podając przy tym żadnego wytłumaczenia, i to wystarczało. Nikt nie wycofał się po pierwszym, tym najsłabszym wstrząsie, jak uczeń prosił, żeby przestać i zaczynał wołać o pomoc. 65% badanych doprowadziło eksperyment do samego końca, czyli zaaplikowało uczniowi, oczywiście we własnym mniemaniu, ten ostatni, najwyższy wstrząs, czyli 435-450 V. 80% badanych doszło do etapu, w którym uczeń mówił, że ma problemy z sercem i krzyczał, żeby go wypuścić. Wcześniej, projektując ten eksperyment, zakładano, że do końca skali może dojść 1% badanych maksymalnie i żeby to zrobić, trzeba być psychopatą. Ale żadna z tych osób psychopatą nie była i żadnej nie sprawiało to satysfakcji. Warto sobie poczytać o tym eksperymencie albo pooglądać, bo też są filmy fabularne, dokumentalne. Ja to wszystko tutaj bardzo pobieżnie przytoczyłam, ale to jest naprawdę ogromny materiał do przemyśleń. Są również głosy krytyczne, jak zawsze, między innymi takie, że badani zostali wprowadzeni w błąd, co jest sprzeczne z etyką prowadzenia badań. Też są zastrzeżenia co do próby, czy ona na pewno jest reprezentatywna, ale faktem jest, że ten eksperyment był powtarzany. Były różne inne eksperymenty robione w oparciu o ten, w różnych konfiguracjach i poszczególne liczby się różniły. Też było sporo zmiennych, które wpływały na posłuszeństwo, ale wnioski zawsze były podobne. Zawsze, kiedy pojawiał się silny autorytet, była przewaga tych, którzy decydowali się aplikować te kolejne wstrząsy i ogromny procent tych, którzy dochodzili do tego najsilniejszego wstrząsu. I te wnioski są przerażające. Ale mówią wiele o człowieku, o tym właśnie zwykłym człowieku, którego wcale nie jest tak trudno sobie podporządkowywać i zmuszać do okropnych rzeczy. Też znamienne jest to, że żadna z osób po wyjściu z sali nie zawiadomiła władz uczelni, ani żadnych innych władz o tym, że tam się odbywa coś, co może być potencjalnie niebezpieczne dla czyjegoś życia, że ktoś tam jest przetrzymywany wbrew własnej woli. Ci ludzie milczeli. Warto mieć gdzieś tam w głowie tę świadomość, że niestety istnieje większe prawdopodobieństwo, że zwykły człowiek zachowa się tak, jak zachowali się uczestnicy tamtej imprezy w Nowym Targu, niż że przeciwstawi się uzbrojonemu tyranowi, narażając własne życie. Także o ile postawa uczestników imprezy przy Alejach Tysiąclecia zasługuje na potępienie i zasługuje na karę przewidzianą w kodeksie karnym za takie przestępstwo, to jednocześnie nie oznacza, że ci wszyscy ludzie byli jakimiś złymi do szpiku kości psychopatami, degeneratami i zasługują na krzesło elektryczne. Wbrew pozorom, niestety, była to typowa reakcja człowieka. A co to mówi o nas jako ludziach, to już jest inna sprawa. Mieszkańcy Nowego Targu byli oburzeni tym, że wszyscy oprócz Michała M. zostali zwolnieni z aresztu i swobodnie chodzili po ulicach. Niektórzy uważali, że należy dać im nauczkę samemu, skoro wymiar sprawiedliwości nie potrafi chronić przed kimś takim społeczeństwa. I tak minęło kilka miesięcy, aż rozpoczął się proces. Proces Michała M. i jego znajomych był głośnym wydarzeniem i lokalne media relacjonowały go dość szczegółowo. Uczestnicy pamiętnej imprezy, Justyna, Bartłomiej, Mateusz, Adrian i Andrzej, odpowiadali za pomoc w ukrywaniu zwłok, popleczniczstwo i zacieranie śladów. Choć wiele osób, patrząc na to bardziej emocjonalnie, uważało, że powinni odpowiedzieć za współudział, ale nie było podstaw prawnych do tego, żeby zakwalifikować ich poczynania w ten sposób. Michał M., oprócz tego, że odpowiadał za zabójstwo Michała, to dodatkowo postawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa innego nowotarżanina. Działo się to niedługo po tym, jak Michał M. popełnił morderstwo. Tamten mężczyzna przeżył atak i zeznawał przed sądem przeciwko zabójcy. Sytuacja wyglądała zresztą bardzo podobnie do tej w Alejach Tysiąclecia. Damian pił alkohol razem z Michałem i prowadził normalną rozmowę. Nic nie zapowiadało wybuchu agresji, który miał za chwilę nadejść. Damian opisał przed sądem, że zauważył kątem oka, że oskarżony myje ręce, a kiedy je wytarł, wyciągnął nóż kuchenny z uciekacza i zamachnął się nim w kierunku jego głowy. Damian się uchylił, co uratowało mu życie. Zaczęli się jednak szarpać i wtedy Michał M. sześciokrotnie ranił go nożem w plecy. Zamiast wezwać wtedy policję, znajomi wyrzucili Michała M. z mieszkania, a ten wychodząc powiedział, że zabije ich wszystkich, tak jak zabił Michała Marka. Oczywiście w tamtym momencie nie mogli wiedzieć na pewno, czy mówił poważnie, czy blefował, ale po Nowym Targu zaczęły rozchodzić się różne plotki, tylko jakoś nikt nie kwapił się z poinformowaniem o nich policji. A Michał M. chodził po mieście i dalej robił, co chciał. Oskarżony nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego zaatakował Damiana, podobnie jak nie umiał powiedzieć, czemu zabił Michała. Sam nie mówił nic o zazdrości o dziewczynę, tak jak sugerował jego obrońca, zwłaszcza, że podczas ataku na Damiana nie było mowy o żadnej dziewczynie, o którą mógłby być zazdrosny. Należy więc przypuszczać, że pretekstem do tego ataku mogło być cokolwiek. Kiedy Michał M. pił i brał amfetaminę, robił się nieobliczalny i stawał się zagrożeniem dla wszystkich, którzy znajdowali się w pobliżu. Nie potrzebował powodu, po prostu szukał konfrontacji. Tak też podsumował to sędzia prowadzący rozprawę. Powiedział: oskarżony dał świadectwo temu, że życie drugiego człowieka nic dla niego nie znaczy. W jego charakterze, osobowości drzemie potężne zło. Jest osobą niebezpieczną dla otoczenia. Sam Michał M. odmówił zeznań przed sądem. Odczytano więc podczas rozprawy jego zeznania złożone w czasie śledztwa. Wynikało z nich, że tamtej nocy pił alkohol i zażywał amfetaminę, że był w amoku, jak sam twierdził. Nie był w stanie podać żadnego powodu, dla którego zabił. Jeśli chodzi o linię obrony pozostałych pięciorga oskarżonych osób, to była dość podobna. Obrońcy zwracali uwagę na to, że ich klienci przyznali się do winy, że doświadczyli traumy, widząc zabójstwo, że oni w tej historii również są ofiarami Michała M., a nie oprawcami. Michał M. groził śmiercią wszystkim świadkom zabójstwa i po tym, co zrobił, nie mieli powodów, żeby mu nie wierzyć, że byłby zdolny do tego, żeby im również zrobić krzywdę. Mieli prawo mieć realne obawy o swoje życie i życie swoich bliskich. Ich adwokaci domagali się nadzwyczajnego złagodzenia kary, między innymi z uwagi na młody wiek oskarżonych, to, że dopiero rozpoczynali dorosłe życie i dotąd nie byli karani. Prosili o kary w zawieszeniu lub uniewinnienie. Rodzina zamordowanego tymczasem wręcz przeciwnie, domagała się dla wszystkich oskarżonych maksymalnych kar. Prokurator zwracał uwagę na to, że zachowanie współoskarżonych to klasyczny przykład poplecznictwa. Pomagali w zacieraniu śladów, w ukryciu zwłok, nie zawiadomili policji, działali w porozumieniu od samego początku, uczestniczyli w dyskusji, jak najlepiej zrobić to, co zrobili. Nie byli więc jedynie biernymi wykonawcami poleceń. Prokurator zażądał 25 lat więzienia dla Michała M., a dla pozostałej piątki od 8 miesięcy do 2,5 roku bezwzględnego więzienia. Ostatecznie wszyscy dostali kary bezwzględnego więzienia od 8 miesięcy do 1 roku. Bartłomiej, czyli ten kolega Michała z pracy, i Justyna, u której odbywała się impreza, dostali po 8 miesięcy. Andrzej i Adrian, czyli ci dwaj, którzy przyjechali na wezwanie Michała M., i pomogli w wywiezieniu ciała, oraz Mateusz, czyli były chłopak Justyny, dostali po 1 roku więzienia. Z tego wynika, że Bartłomiej i Justyna nie brali udziału w ukrywaniu zwłok, co ma sens, bo wszyscy by się i tak nie zmieścili do samochodu, także oni prawdopodobnie zostali na miejscu. Dla rodziny Michała, jego bliskich i wielu mieszkańców Nowego Targu szczególnie oburzające były te łagodne kary dla tych, którzy bezczynnie przyglądali się zbrodni i tygodniami ukrywali sprawcę. Jeden z oskarżonych na sądowym korytarzu wykonywał w stronę dziennikarzy dłonią znak szatana, co dla wielu było najlepszym dowodem na to, jak bardzo był skruszony, jak bardzo żałował tego, co się stało. I też jak to zwykle bywa, komentujący najsurowiej oceniali jedyną kobietę w tym gronie, Justynę, uznając, że to ona z jakiegoś powodu powinna była zareagować przede wszystkim, dlatego że impreza odbywała się u niej, dlatego że jest przyszłą matką, nie w sensie, że akurat była w ciąży, tylko tak potencjalnie, co czyni ją zdaniem niektórych bardziej odpowiedzialną niż jej kolegów. Ludzie oburzali się, że wszyscy powinni dostać takie same wyroki jak Michał M., ale sędzia wydaje wyrok w oparciu o obowiązujące prawo, a nie o nastroje społeczne. Nie można skazać kogoś na 10 lat, jeśli najwyższa kara w przypadku czynu, o który jest oskarżony, to 2,5 roku. Nie można oskarżyć o zabójstwo kogoś, kto nie zadał żadnego ciosu i nie nakłaniał drugiej osoby do zbrodni i był tylko świadkiem czegoś, co zrobił ktoś inny. Bo po prostu każdy zarzut przed sądem trzeba udowodnić. A tego, że któraś z tych osób popełniła morderstwo czy brała udział w tym morderstwie, udowodnić się po prostu nie dało. I w takim moralnym sensie to jest oczywiście jedna z gorszych rzeczy, jakie można zrobić. Nie pomóc koledze, patrzeć jak umiera, a później pomagać jego zabójcy w pozbyciu się ciała i milczeć, kiedy zrozpaczona rodzina go poszukuje. Ale prawo widzi to nieco inaczej. Michał M. został skazany na 25 lat więzienia. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się starać dopiero po 20 latach odsiadki. Będzie też musiał zapłacić zadośćuczynienie finansowe na rzecz trójki najbliższych krewnych Michała Marka. Po 100 tysięcy. Jak zawsze nie mam pojęcia, jak to jest z możliwością wyegzekwowania tych pieniędzy i czy faktycznie będzie w stanie im je zapłacić. Wiele osób też nie rozumiało wyroku dla Michała M. Dlaczego 25 lat, a nie dożywocie? Przy której ze spraw, które omawiałam, już nie pamiętam przy której, przytaczałam takie uzasadnienie sędziego, które myślę, że i w tym przypadku może znaleźć zastosowanie. To znaczy, że dożywocie, jako że jest najwyższą karą przewidzianą w naszym systemie prawnym, musi być zarezerwowane dla tych najbardziej zatwardziałych bandytów. Tych, którzy zadają celowo cierpienia, torturują swoje ofiary, ci, którzy planują swoje zbrodnie, odmawiają współpracy z policją, nie przyznają się czy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Bo w przeciwnym razie po co sprawcy przestępstw mieliby w jakikolwiek sposób współpracować? Nie mieliby do tego żadnej motywacji, jeśli i tak groziłaby im najwyższa kara. A tu jednak ten Michał M. sam się do wszystkiego przyznał, wskazał miejsce ukrycia ciała, dzięki czemu rodzina mogła urządzić normalny pogrzeb. To jest oczywiście tylko jakieś totalne minimum przyzwoitości, a nie powód do dumy. Ale faktem jest, że bez tego przyznania ciało Michała mogłoby tam leżeć latami, mogłoby nigdy nie zostać znalezione, a morderca chodziłby sobie dalej na wolności. A skoro powiedział o tym policji niepytany, to może faktycznie miał jakieś sumienie i jakieś elementy skruchy. Odczuwał, może. Bo tak naprawdę tego, co czuje drugi człowiek albo czego nie czuje, to my nie możemy wiedzieć. Rodzina Michała nie przyjęła przeprosin mordercy ich syna, który wysłał do nich list z przeprosinami, ale na sali sądowej się nie odzywał. Pozostali oskarżeni przeprosili rodziców Michała w sądzie, ale to też jakoś przesadnie ich chyba nie wzruszyło. No ale to ja też już chyba kiedyś mówiłam, że mam wrażenie, że te przeprosiny to są tylko dla morderców, a nie dla ofiar czy dla ich rodzin, bo w większości spraw, które ja znam, te rodziny mówią, że one nie chcą takich przeprosin, że nie wierzą w ich szczerość, że te przeprosiny są tylko pod publiczkę dla sądu, żeby móc sobie obniżyć wyrok. Także mam poczucie, że to tylko jeszcze bardziej rozjusza bliskich ofiar, że jeśli takie przeprosiny mają paść, to powinny padać w jakiejś prywatnej rozmowie, jeśli taka osoba wcześniej zgodzi się, żeby je wysłuchać, a nie przed sądem, gdzie ewidentnie ma to służyć oskarżonym, a nie ofiarom i ich rodzinom. Od tego wyroku odwołały się wszystkie strony, także sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. No i tutaj część postanowień przebiegła bez zaskoczeń, ale część wzbudziła małą sensację. Jeśli chodzi o wyrok dla Marcina M., to został on utrzymany. Sędzia uznał, że oskarżony jest niebezpieczny dla społeczeństwa, powinien być odizolowany. Natomiast przeciwko dożywociu przemawia fakt, że to zabójstwo nie było zaplanowane. i że się do niego przyznał, więc karę 25 lat uznano za jak najbardziej adekwatną. Wyroki dla Adriana, Andrzeja i Mateusza zostały natomiast podniesione. Z 1 roku do 2 lat sąd uznał, że działali perfidnie, a ich czyny odznaczały się wyższym stopniem szkodliwości społecznej. Natomiast największe zdziwienie i kontrowersje wzbudziło umorzenie zarzutów wobec Justyny i Bartłomieja. Tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie oznacza uniewinnienia, choć wiele osób tak to rozumiało, tylko oznacza to odstąpienie od wymierzenia kary na podstawie artykułu 240 paragraf 3 kodeksu karnego, a ten artykuł mówi, że nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Można pewnie dyskutować sobie, czy taki paragraf powinien istnieć, czy nie, czy to, że się ukrywa informacje o przestępstwie, żeby ukryć swój udział w nim i uniknąć odpowiedzialności, nie jest czymś zasługującym na karę. Oczywiście są jakieś przesłanki, żeby takie prawo istniało, a że przed sądem nie zostało udowodnione, że uczestniczyli w ukrywaniu ciała i zacieraniu śladów, no to tym samym jedynym zarzutem przeciwko nim było niezawiadomienie o przestępstwie, a za to dzięki temu paragrafowi nie mogli zostać ukarani. Dla wielu osób, w tym dla rodziny Michała, te wyroki to była porażka wymiaru sprawiedliwości. No ale nic się z tym nie dało zrobić i w tym momencie wyrok jest już prawomocny. Pamięć o Michale wciąż pozostaje żywa w Nowym Targu, jest upamiętniany podczas różnych lokalnych imprez, pamiętają o nim koledzy z drużyny, w której grał. Jest w tym wszystkim pewnie jakaś kropla pocieszenia dla jego najbliższych, takie nonnominis moriar, choć na pewno rodzina nigdy nie pogodzi się z tym, co się stało. W lesie, w miejscu, w którym znajdował się płytki ziemny grób Michała, rodzina stworzyła miejsce pamięci, kwiaty, znicze, dekoracje zmieniające się w zależności od pory roku. Jednak nie wszystkim w Nowym Targu chyba się to podoba. Siostra Michała informowała na swoich mediach społecznościowych o tym, że miejsce pamięci w lesie bywa dewastowane, porozrzucane znicze, zdeptane kwiaty, pełno niedopałków papierosów porozrzucanych dookoła. Niektórzy kwestionują ten taki bardzo pozytywny wizerunek Michała, który został utrwalony w mediach, głównie za sprawą jego rodziny. Zwracają uwagę na to, że dobrowolnie znalazł się w takim towarzystwie, że otaczając się takimi ludźmi sam się prosił o kłopoty. Łatwo jest oczywiście powiedzieć, że Michał sam sobie był winien, że obracał się w nieodpowiednim towarzystwie, że alkohol. Często przy informacjach o takich sprawach trafiają się takie komentarze, że właściwie to nie ma tu czego współczuć, skoro miał takich kolegów, skoro tak spędzał czas, no to widać jeden drugiego był wart i tak dalej. Łatwo jest tak mówić, szczególnie łatwo jest tak pisać pod jakimś anonimowym nikiem i szczególnie mając lat 30, 40 czy 50 czy więcej, kiedy samemu się już przeżyło swoje i teraz zjedzenie pizzy albo eklerki przed telewizorem i pójście spać o 23 stanowi zdecydowanie bardziej kuszący pomysł na spędzenie sobotniego wieczoru niż hałaśliwe imprezy z całą masą pijanych i spoconych ludzi. Ja też mam teraz zupełnie inne podejście do spędzenia wolnego czasu niż miałam kiedyś. I już zwyczajnie mi się nie chce go spędzać, tak jak powiedzmy 15 lat temu, kiedy miałam tych lat 20 parę. I to jest zupełnie normalne, a też myślę, że mało jest wśród nas takich ludzi, którzy nigdy nie chodzili na imprezy, nigdy nie nadużyli alkoholu, nigdy w młodości nie postawili się na własne życzenie w sytuacji, która potencjalnie mogła zakończyć się tragicznie. Z wielu różnych powodów. Ja dzisiaj, jak patrzę na swoje poczynania za młodu, to też się łapię za głowę, bo dziś bym nigdy czegoś takiego nie zrobiła, ale wtedy mi nawet nie przeszło przez myśl, że to może być coś niebezpiecznego, bo liczyli się znajomi, zabawa, jakiś chłopak, poczucie wolności, że dopiero niedawno skończyłam tych 18 lat i teraz to już mi wszystko wolno. A ja i tak jeszcze byłam stosunkowo rozsądną nastolatką i młodą dorosłą, ale to, że mi się w tamtym czasie nic nie stało, to też w ogóle nie jest moja zasługa, tylko szczęście. Że to nie na mnie trafiło, że jak wracałam sama o północy przez jakiś lasek gdzieś w jakiejś podwarszawskiej miejscowości z jakiegoś ogniska, na którym też nie piło się tylko herbaty, to nie trafiłam na jakiegoś zboka, który tam akurat siedział. Że może miałam jakiś instynkt i trzymałam się z dala od ludzi, którzy byli agresywni, którzy mogli być niebezpieczni, a może tylko miałam trochę więcej szczęścia. Także to, że młodzi i też starsi ludzie imprezują, piją alkohol, stykają się przy tej okazji z różnymi typami, czasem takimi, od których należałoby się trzymać z daleka, to nie jest coś, co obciąża, czego trzeba się wstydzić, za co trzeba zostać ukaranym. To nie jest jakiś okropny grzech, za który trzeba odpokutować jakimiś strasznymi męczarniami. To jest normalny etap życia i socjalizacji, który też pozwala się sprawdzić, doświadczyć różnych rzeczy, poznać różnych ludzi. I pewnych zagrożeń w życiu się nie wyeliminuje, bo nawet jeśli zamkniemy się w domu i nie będziemy nigdzie wychodzić i z nikim się widywać, to też są przecież takie sprawy, w których ktoś został zamordowany właśnie we własnym domu, we własnym łóżku i nie mógł tego przewidzieć. Ale niektóre czynniki ryzyka można wyeliminować. I myślę sobie, że jeśli mamy wyciągnąć coś dla siebie z tych prawdziwych zbrodni, o których słuchamy, to przy okazji tej sprawy warto mieć w głowie to, żeby być uważnym, ostrożnym, gdy chodzi o ludzi, którymi się otaczamy. Że czasem, jeśli jest ktoś, kto budzi nasz niepokój, to warto ograniczyć z nim kontakty do niezbędnego minimum, bo my też się oduczyliśmy trochę słuchania naszego instynktu. I w ogóle my jako dzieci też jesteśmy często zmuszani do postępowania wbrew sobie, bo mamy być grzeczni i na przykład bawić się z jakimś dzieckiem, jak nam rodzice każą, choć wcale nie chcemy, bo musimy uczestniczyć w jakiejś szkolnej zabawie czy przedstawieniu, pomimo że uważamy, że to jest obciach, że nam się to nie podoba, albo czujemy się niekomfortowo, czy też czujemy, że są przekraczane jakieś nasze granice. Ale wszystkie dzieci muszą to zrobić, bo oceny, bo coś tam. I tak od najmłodszych lat się tłamsi tę naszą intuicję, uczy, że musimy przełamywać nasz dyskomfort. I w niektórych sytuacjach oczywiście to jest uzasadnione, ale nie zawsze. I później, kiedy już jesteśmy trochę starsi, nieraz brakuje nam takiego poczucia, że możemy powiedzieć nie, że nie we wszystkich takich społecznych, towarzyskich wydarzeniach koniecznie musimy uczestniczyć. Mogę sobie postanowić, że nie będę się dłużej spotykać z tą czy inną grupą znajomych, bo nie. Albo z konkretną osobą, bo nie czuję się dobrze w jej towarzystwie. I mam do tego pełne prawo. Nie muszę się spotykać z ludźmi z pracy, poza pracą, jeśli mi to nie odpowiada. Nie trzeba się ze wszystkimi integrować. Nie trzeba ze wszystkimi nawiązywać bliższych stosunków. Mamy prawo wybierać, mamy prawo rezygnować z niektórych znajomości albo je ograniczać. Mówię o tym, bo ja do pewnego momentu w życiu też nie umiałam tak selektywnie do tego podchodzić i dopiero z wiekiem się tego uczyłam, a myślę, że to jest podejście, które pozwala oszczędzić wielu nieprzyjemnych i też potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. To już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Tradycyjnie źródła do tego odcinka znajdziecie pod linkiem w opisie. Przypominam, że moja miniseria czteroodcinkowa o Galapagos, tajemnice Rajskiej Wyspy, jest dostępna na Spotify dla subskrybentów. Także jeśli macie ochotę posłuchać więcej materiałów, to link też jest w opisie tego odcinka. Ja dziękuję jeszcze patronom z mojego wygaszanego wciąż konta Patronite, w szczególności Waldkowi Czapiewskiemu. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.